Dzień dobry. Przed mikrofonem Anatol Jaśkowiec.
I Michał Górski. Witamy w podcaście Mercator.
Czyli z łaciny handlarz.
Razem będziemy Państwu opowiadać o problemach tego świata z perspektywy gospodarki, handlu i polityki.
Podcast jest realizowany jako projekt Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
Zapraszamy do słuchania.
Dzień dobry Państwu. Po chwilowej przerwie wracamy z nowym odcinkiem naszego podcastu. Tym razem nagrywamy w nieco innej formule, ponieważ moim dzisiejszym gościem jest pan Denis Marciuk, wiceprezes Ukraińskiej Rady Rolnej. Oficjalna angielska nazwa to Ukrainian Agrarian Council. Dzień dobry panu.
Witam. Bardzo miło.
W ostatnim miesiącu chyba największym wydarzeniem ze świata międzynarodowego handlu było wstrzymanie przez Rosję umowy zbożowej, czyli Grain Dealu. A jak się okazało, po kilku dniach umowa została wznowiona i handel czarnomorski, konkretnie handel zbożem, został przywrócony. W mediach światowych, ale też i polskich, co jakiś czas możemy przeczytać, że wojna w Ukrainie może pociągnąć ze sobą światowy kryzys głodu wynikający z odcięcia dostaw jedzenia z Ukrainy i Rosji. Kryzys, który miałby wywołać ogólny kryzys humanitarny oraz ponowną falę migracji między innymi z Bliskiego Wschodu do Europy. A żeby temu zapobiec, miał powstać właśnie Grain Deal, który pomimo wojny ma zapewnić drożność połączeń handlowych Rosji i Ukrainy z resztą świata. W dzisiejszym odcinku chciałbym, abyśmy przybliżyli, na czym dokładnie polega Grain Deal, dlaczego Rosja w ogóle zgodziła się do niego przystąpić, no przecież kolejny kryzys migracyjny w Europie bardzo byłby jej na rękę, oraz chciałbym, abyśmy przedyskutowali, czy by faktycznie grozi nam, a raczej państwom rozwijającym się, dotkliwy kryzys żywnościowy. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym, aby powiedział nam pan, czym w ogóle jest Grain Deal, pomiędzy kim ta umowa została zawarta, jakie są jej postanowienia i jak działa jej mechanizm?
Dobrze, ale z początku chciałbym serdecznie życzenie okazać z okazji niepodległości Polski i podziękować i polskie państwu i ludzi za tę pomoc, którą okazuje dla Ukraińców, dla Ukrainy, żeby mogliśmy wygrać tę wojnę z Rosją. Bardzo dziękuję.
Bardzo się cieszę i również bardzo dziękuję. Cieszę się, że możemy pomagać.
To jest, że z początku powiedziałem, że Ukraina naprawdę jest takim wielkim producentem i eksporterem zboża w świecie. I od początku wojny, z 24 lutego, ponieważ kiedy Rosja napała na Ukrainę, to w tym czasie przestał Ukrainę eksportować przez Czarne Morze i porty były zablokowane i po prostu mieliśmy sytuację, kiedy w ukraińskich magazynach było miliony ton zboża. Блокада українського експорту są bardzo duże, takie spunukała dużych krajów, państw do tego, żeby najszybszy sposób rozblokować robotę przez morze, ale niestety tak szybko to się nie udało. Około 8 miesięcy były rozmowy na temat rozblokowania i bardzo takim dobrym przyjacielem wystąpiła dla Ukrainy Turcja oraz Organizacja Narodów Spółdzielnych, tak?
Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Zjednoczonych, tak. I oni bardzo dużo sprzyjali temu, żeby porty były rozblokowane, dlatego że, tak jak pan mówił, że jeżeli nie będą Ukraina mogła eksportować, to mogłoby dopowiedzieć do kolegi, do głodu w wielkich krajach Afryki i tam Bliskiego Wschodu. I z 22 lipca została podpisana ta umowa, że porty są rozblokowane i ukraińskie porty w Odesie, Czarnomorskim, Jużnym za umowy ubezpieczenia takiego, no, skażem tak, za umowy bezpieczeństwa i żeby mogli przyjść statki ze zbóżem, ponieważ tam mamy sytuację, że dużo było zaminowane wody wokół ukraińskich portów i Ukraina mała gwarantować, że wszystko będzie tam w porządku i te statki spokojnie oni przyjść dalej do Turcji.
Zaminowane przez
Ukraińców.
A, przez Rosję?
Nie, zaminowane z Rosji, tak. Na początku wojny flotem rosyjskim było zaminowane, ale część była zaminowana i Ukraina, dlatego żeby nie mogli przyjść do terytorium Ukrainy statki wojenne Rosji. Mhm. I wtedy tam potrzebno było zrobić taki koridor dla tego, żeby te statki mogli się ruchać w stronę Turcji. No, w tej chwili już zapoczątkowo pracować ta ugoda. Z 1 sierpnia pierwsi statki wyszli z portu Odesy. Na dzisiaj już około 10 milionów ton zbóża było eksportowano do różnych państw i do Europy, i do Азії, до Африки і Ближнього Сходу, для того, що Україна завжди експортувала в тих для тих так, для тих панств своє збіжжя.
Угу. А яку в тим ролі відгрива Турція, бо теж пан повідомив на початку, вім, що збоже є проводуване в Турції, в Істамбулі хіба конкретно.
Turcja jest bardzo zainteresowana, dlatego że dużo zbóża, tam na przykład i z pszenicy, które potrafią do Turcji, oni z niej robią mąkę i eksportują tę mąkę do różnych państw i zarabiają na tym dużo pieniędzy, a także w Turcji jest bardzo wielki problem z інфляції. Mm-hmm. І ціни на живність дуже пішли вгору. І якщо для того Турція дуже так ще впиралася для того, щоб збіжжя з України пішло, і якщо воно не пішло, то просто ще більше ціни на їдзення, bardzo tanie stało dla Turcji, a w takiej sytuacji to mogę spodwignąć do takiego konfliktu narodowego wśród państwa. I dlatego Turcja też bardzo się pomagała w tym pytaniu.
Mhm. Też z tego, co czytałem, chyba właśnie gdzieś w Turcji, gdzie zostaje to zboże, chyba te statki, które płyną z Ukrainy, są prześwietlane, prawda, że a sprawdza się, czy nie ma nadano jakiejś broni, czy na Ukrainę nie importuje się broni.
No tak, tak. To było bardzo umowy, kiedy podpisaliśmy w Stambule tę ugodę. Był sformowany centr koordynacyjny i właśnie z czterech państw jest tam ludzi, którzy kontrolują, żeby wszystko odbyło się w ramach ugody i jednej z głównych umów zostało tak, żeby uniemożliwić przez stankę ruchać różne zbroje dla tego, żeby tam Ukraina mogła więcej się odbiwać od Rosji. Tak, to jest ważne, taki umowa współpracy, który mieliśmy w ramach tej ugody.
Jak wygląda rynek zbożowy? Jak dużą rolę odgrywa w nim Ukraina i Rosja? Myślę, że warto byłoby się pochylić nad faktem, że Związek Radziecki sam importował spore ilości żywności ze Stanów Zjednoczonych, natomiast 30 lat później, po jego upadku, nagle Rosja i Ukraina stały się jednym z największych eksporterów pszenicy na świecie. Mhm. Jak do tego doszło? Jaką rolę odgrywają w tym wszystkim czarnoziemy na Ukrainie?
No, spierw muszę powiedzieć, że Ukraina ma takie dobrze ekologiczne i klimatyczne umowy dla tego, żeby wyrościć te zbóża i dla tego, żeby mieć możliwość ubezpieczyć żywność dla państwa. Ale zawsze my wyprodukujemy więcej niż potrzebujemy na Ukrainie. Tam dla Ukraina na rok potrzebuje około 20 milionów zbóża, a wyprodukujemy około tam 60 milionów, przeszłego roku było około 100 milionów, także mamy co eksportować i w tej chwili to daje nam dużo fajnie, daje nam możliwość otrzymywać pieniądze od eksportu i to wielkie koszty, które są zachodzą do Ukrainy i około, mówię, że około 10% w świecie z pszenicy, którą eksportuje, to idzie z Ukrainy, około 15% kukurudzy też z Ukrainy i około 13% żyta. To jest takie bardzo wielkie cyfry i właśnie to można robić za tego, że mamy dobrą ziemię i dobre klimatyczne umowy, żeby to wszystko wyrościć i eksportować.
Rozumiem. A w zasadzie co się zmieniło właśnie od czasu Związku Radzieckiego, że wtedy, bo wtedy to w sumie Ukraina i Rosja były jako jednym państwem, czy wtedy po prostu był jakiś dużo bardziej niedoinwestowany region, czy sektor rolniczy, czy coś takiego?
Ja rozumiem. A muszę powiedzieć, że z początku, nawet kiedy tam Polska była krajem socjalistycznym, ale ona nie miała w taki sposób organizowanych tych kolgospów. Zawsze państwo miało możliwość pracować na swojej ziemi i być gospodarzem i coś tam siebie dawać, no, dawać możliwość pracować na ziemi. Ukraińcy nie mieliśmy takiej możliwości, bo z początku komunizmu były organizowane kolgospy, sowgospy i po prostu kiedy już nie stało SSR, to nie było możliwości, żeby zapoczątkować takie prace na ziemi, żeby każdy mógł siebie tam zastanowić, co będę on tam gospodarować na tej ziemi. A od lat 2000 już pojawiły się inwestycje na terytorii Ukrainy w rolnictwo. Zostały wynikać takie fermerzy, rolnicy, którzy dobrze mali doświadczenia, już gdzieś pracowali i zaczęli takie inwestować koszty w rolnictwo i z tego czasu za 22 lata już mamy dobrze rozwijone to gospodarko.
Rozumiem, czyli to w zasadzie wynikało z tego, że z bardzo niewydajnej gospodarki opartej na kołchozach, czy kołgozach, jak to pan powiedział.
Kolchozach, tak.
Tak. Jeżeli to też stosowne, to ciekawym byłby też wątek ukształtowania rynku zbóż na świecie przed 24 lutego, czyli przed wybuchem wojny. I tak doświadczyliśmy już na świecie pewnego kryzysu produkcji żywności, zanim wybuchła wojna, bo na przykład w wielu regionach świata mieliśmy do czynienia z suszą, a na przykład w Pakistanie wiele terenów uprawnych zostało zalanych, tak wielka część Pakistanu została zalana, chociaż to akurat część z września tego roku, to trzeba zaznaczyć, ale jest to element powiązany.
No jest tak jest i możemy mówić, że od początku pandemii w świecie została ta kryza taka z żywnością, a od początku wojny jeszcze więcej, a w tym sezonie, jak pan mówi, że nie było posuch, otrzymała Europa i innych różnych państwach, to kiedy by nie było możliwości eksportować tam zboże z Ukrainy, to sytuacja z głodem bardzo katastroficzna, a dlatego dużo państw tak szybko dołączyły się do tego, żeby rozblokować porty nad morzem w Ukrainie i żeby to eksport zaczął iść do państw w Afryce, tych biednych państw i Azji, Bliźniego Wschodu, ponieważ oni rozumieją, że mogę powtórzyć sytuację, kiedy w 2011 roku była wiosna arabska i w tej chwili świat otrzymał wielką chwilę migracji z Egiptu. Duża emigracja doszła do Europy i to wszystko to rozumieją i dlatego, żeby tego nie stało, oczywiście, że potrzebne więcej eksportować z Ukrainy. Właśnie dzisiaj to pracuje i mamy potwierdzenie, że z początku eksportu ceny na żywność w świecie zostały tanie, czym były do lutego, do 24 lutego.
No właśnie, czyli mówi pan, że to generalnie kryzys żywnościowy tym bardziej się przybierał na sile, a odcięcie Ukrainy było, gdyby Ukraina została ostatecznie odcięta, byłoby to dość znaczące dla niepokojów społecznych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, ale jednak jak patrzymy na dane Joint Coordination Center, czyli tego organu, czy tam ciała stworzonego właśnie pod auspicjami Narodów Zjednoczonych, który powstał właśnie w celu koordynowania tej Grain Deal, z danych wynika, że około 50% eksportu zboża wysłanego z Ukrainy trafiła nie do krajów właśnie najbiedniejszych, tylko wysoko rozwiniętych, a do krajów najbiedniejszych jedynie 25% tego eksportu. I w zasadzie jak dalej patrzymy w te dane, to wynika, że ten kryzys najbardziej dotyczyłby konkretnie Turcji i Egiptu, też Jemenu, bo one najbardziej polegają na imporcie pszenicy z Ukrainy. Egipt chyba nawet do 70% swojego zapotrzebowania, a jednocześnie do Hiszpanii, Włoch i Holandii trafiło więcej zboża z Ukrainy niż w ogóle do całego świata rozwijającego się łącznie.
No, nie wszystko tak jest, ponieważ jeżeli my zobaczymy i oglądamy informacje o eksporterze, to eksporty zboża z Ukrainy, zobaczymy, że 50% do Europy i 50% do tych państw biednych, to Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. I Ukraina pracowała w ramach międzynarodowej programy ubezpieczenia biednych państw razem z ONZ i do wojny tak samo my eksportowali. I w tym nie ma jakiegoś tam, jakiegoś po prostu nieuczciwości do innych państw, a więcej do Europy nie. Europę eksportujemy i do tych biednych państw także. Także nie ma w tym nowiny, nie znam.
Green Deal to w zasadzie też umowa, która dotyczy nie tylko eksportu z Ukrainy, ale także i Rosji, jakby pośrednio. Ale chociaż to umowa o stricte udrożnieniu szlaków handlowych z Ukrainy. A świat zachodni jednocześnie z podpisaniem Grain Deal, głównie Unia Europejska, zgodził się na zniesienie sankcji wobec Rosji dotyczących transportu zboża, jakby eksportu zboża z Rosji. Jak też patrzę się na dane, wydaje się, że Rosja produkuje i eksportuje nawet więcej zbóż niż Ukraina. I powstaje takie też mi pytanie, komu tak naprawdę zależało bardziej na podpisaniu Grain Dealu? Czy właśnie Rosji, która eksportuje znaczne ilości zboża, Zachodowi, który chciał dalej kupować tanie zboże, Turcji i Egiptowi, które są od rosyjskiego i ukraińskiego zboża absolutnie zależne, czy właśnie może tym krajem rozwijającym się?
A w ogóle wszystkim było potrzebne, żeby pracował eksport. Dla Ukrainy i świata ważne było, żeby pracował, ponieważ Ukraina otrzymuje z tego pieniądze, a kiedy w kraju jest wojna, to pieniądze bardzo jest ważliwe. A Turcja i inne kraje biedne potrzebowały, żeby nie było problemu z głodem i żeby ceny na spożywność nie były bardzo wyższe. A Rosji potrzebne, żeby ona mogła prodemonstrować światu, że ona nie jest tym agresorem, że ona nie napadła na Ukrainę i to taki jest konflikt regionalny, a ona opiekuje się wszystkimi biednymi państwami w świecie i będę sprzyjać temu, temu, żeby zbioże szło do Afryki. A i Rosja w taki sposób pokazuje, że ona jest tym państwem nieagresywnym. No, każdy się znajduje się dla siebie jakieś, скажімо так, порозуміння в тій хвилі, але найбардзій то потрібно було для України і для свята, для того, що споживність дуже тані до бардзій
здрожала, так.
Здрожала, так. І попросту то я же би вчасно не Україна не почала експортувати, то був би проблем з голодом дуже дуже в бідних панствах.
Угу. А, ну właśnie, який був докладний повод, що Росія завісила Green Deal, якщо я добре пам'ятаю, около тижня тому чи 2 тижні тому, не пам'ятаю докладно. A jaki był tego powód i dlaczego kilka dni później od razu go wznowiła? Czy właśnie to jest powodem wznowienia było to, że właśnie Rosja opiera się na globalnych sojuszach, która opiera swoje globalne sojusze na właśnie tych państwach najbiedniejszych?
No, najpierw Turcja przekonała Rosję, że warto eksportować. Дала зрозуміти, що в ніякий спосіб то заблокування не буде прийнято зі сторони Турції. Турція мовила, що якщо Росія не дасть можливість виходити з танком з України, то попросту Турція зробить так, що ті танки будуть рухати з флагом турецьким, а попросту там зачати війну з Турцією для Росії є непосильно. І втеді Турція докладні показує, що вона має такі укладені угоди з Росією, і вона має таку саму угоду з Україною. Якщо Росія виїжджає з цієї угоди, то Турція, ну, буде працювати далі з Україною. Так ще стало.
Розумію. Чи gdyby nawet umowa została wstrzymana, to Turcja wysyłałaby statki kontenerowce po zboże na Ukrainę, ale pod turecką flagą. Więc tak. Rosja nie mogłaby do nich strzelać.
Jakby, no, tak. Turcja jest państwem, które jest w NATO i dlatego byłoby dziwne wyglądać, żeby Rosja robiła jakiś eksces dla Turcji.
Rozumiem. Jaka czeka nas przyszłość Green Dealu? Ukraina, Rosja stanowią razem 25% światowego eksportu pszenicy. A jednak no, pszenica to tylko jeden z wielu różnych rodzajów podstawowych zbóż. Mamy przecież jeszcze ryżu, kukurydzę, soję. Pewien profesor z Uniwersytetu w Kalifornii, Aaron Smith, twierdzi, że mimo wszystko globalne rynki poradzą sobie z brakami żywności z Ukrainy i Rosji, ponieważ inni producenci na całym świecie mogliby zwiększyć swoją produkcję i swój eksport, ale nie tylko pszenicy, ale też wielu innych zbóż, które mogą być substytutem dla pszenicy. Co pan na ten temat sądzi?
No, mam nadzieję, że znajdziemy porozumienie i ugoda będzie pracować, dlatego że Ukraina może jeszcze eksportować około 45 milionów ton żywności. Ale także musimy pamiętać, że Ukraina produkuje nie tylko duże zboże, ale i produkuje z tego zboża pasz dla żywności, dla skota. I a z tego
dla zwierząt hodowlanych.
Dla zwierząt, tak. A z tego korma zależy, czy będą wyprodukowane mięso, czy będą zrobione mleko w świecie i на те є дуже така оказія інших панців, щоб і збіже йшло, і було експортоване, і ще і щоб паша теж було експортоване з України.
Mm-hmm. Czyli nie da się tak po prostu zastąpić całej produkcji tej pszenicy z Ukrainy i Rosji, która zastąpić jej po prostu ryżem lub innymi zbożami?
Nie. Świat jest zależny od wielu zbierze z Ukrainy. Nie za rok, nie za dwa, nie za pięć roku nie ma możliwości zamienić ukraińskie pszenice, ukraińskie kukurydze, które my się eksportujemy, ponieważ jest wielki to eksport. W przyszłym sezonie to było około 66 milionów ton, który my eksportowaliśmy Ukraina do innych państw. I w tym roku to będzie mniej, około 50 milionów, ale to jest bardzo duża cyfra i zamienić jej po prostu niemożliwe w tej raz. I mamy jeszcze sobie rozumieć, że handel z Ukrainy w różne państwa jest bardzo wygodny, dlatego że ukraińska pszenica jest dobrze, ma dobrze jakość i jest taniej między innymi krajami, które też eksportują. Na przykład, jeżeli my będziemy kupować w Ukrainie, to ona będzie taniej, czym kupować na przykład w Argentynie. I mamy jeszcze pamiętać, że mamy dobrą logistykę dostawki z portów z Ukrainy, Czarnego Morza. I to bardzo taniej, żeby dla innych państw kupować, nie że na przykład zamawiać w Australii czy w Argentynie. I w ten sposób nie mam na razie takich dużych konkurentów, którzy by mogły zamienić ukraińskie zboże w świecie.
Dobrze, myślę, że to tyle. Wyczerpałem swoje pytania. Bardzo panu dziękuję, że zgodził się pan porozmawiać.
Nie, ja tak. Najpierw chciałbym panu podziękować, że jest taki interes do pozycji Ukrainy w świecie, w kierunku zboża i bardzo miło mi było popraktykować w języku polskim, bo lat nie praktykowałem. Wiem, że było dużo błędów, ale staram się i miło mi, że pan wszystko rozumie, co ja mówię.
Przyjemność po mojej stronie, jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo i życzę wszystkiego dobrego Ukrainie.
No, dziękuję. Do widzenia.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku Mercatora.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Instytutu BIRM oraz naszego Twittera i Facebooka. Wszystkiego dobrego.
I do usłyszenia.